Serdecznie witam was, moi drodzy. To moja wielka radość, że dzisiaj znowu jestem. Bardzo lubię stać tutaj przed wami, żeby dzielić się z wami czymś. Wiecie, cały świat chrześcijański, no prawie cały świat chrześcijański, w tych dniach rozważa jedną prawdę. O tym, czego Jezus dokonał dla nas na Golgocie. Święta wielkanocne są bezsprzecznie chyba jednymi z najważniejszych świąt, które głęboko przybliżają nas do Jezusa Chrystusa. Nie Jezusa, który dopiero co się rodzi, jak to w Christmas bywa, ale Jezusa, który jest Panem, Bogiem i który oddał swoje życie za nas wszystkich. To bardzo istotne. Powiem wam, że w ostatni czwartek, kiedy spotkałem się z taką grupką osób, z którymi studiujemy Słowo Boże regularnie, mogłem znowu, zupełnie planowaliśmy co innego, a mówiliśmy o czymś innym. No normalne, przecież to był czwartek, a zatem przypomnieliśmy sobie wieczerzę ostatnią pańską, którą spożywał i zaczęliśmy mówić na ten temat. I doszliśmy, a wiecie, ta grupka to składa się z takich osób, które jeden to muzułmanin, drugi to katolik, ale bardzo kochane osoby, bardzo kochane. I właśnie to było bardzo piękne, że wszyscy doszli do wniosku. Wiecie, to nie jest ważne, który dzień i nie jest ważne, że to tylko raz w roku. Ważne jest, abyśmy na co dzień o tym pamiętali. A ja wtedy przypomniałem tekst, który zapisała Ellen White w książce Życie Jezusa, abyśmy, jakby dobrze było, aby każdy chrześcijanin każdego dnia, jak pisze, przynajmniej godzinę poświęcił na rozważanie o tym, czego Jezus na Golgocie dla nas dokonał. No, pomyślałem sobie godzinę, chociaż pół godziny, chociaż 10 minut, a to wcale tak często nie jest niestety, a potrzebujemy tego niezwykle. Dzisiaj nie będę wam opowiadał na temat śmierci Jezusa na Golgocie, chociaż wszystko do tego się zawsze sprowadza, ale dzisiaj będę chciał z wami się podzielić, tak jak widzicie już na ekranie, tematem, który ściśle wiąże się z tekstem, który przed chwilą Ania czytała przed wami wszystkimi. Tekstem, który znajduje się w liście apostoła Pawła do Rzymian. Paweł, który jest zachwycony Jezusem Chrystusem. Paweł, który nieustannie o Chrystusie mówi, którego ja zwykle nazywam, to jest taka moje określenie, fanatykiem, jest fanatykiem Jezusa Chrystusa w tym znaczeniu najbardziej pozytywnym fanatyzmu. Wiecie, fanatyzm apostoła Pawła polegał na tym, że obojętnie na jaki temat dyskutował i rozmawiał z ludźmi, i tak było wiadomo, na czym skończy. Prawda, że wy zauważyliście to? Zawsze skończył na Chrystusie ukrzyżowanym. Zawsze skończył na Chrystusie, który go pociągał tak bardzo i którego tak pokochał, że zdecydował się tylko jemu służyć. I właśnie Paweł w tym liście napisał w tym tekście bardzo piękne słowa. Przypomnijmy jeszcze raz. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bardzo ważne. Bardzo pięknie. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia ten tekst brzmi jeszcze inaczej. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. To jest zawsze to samo, tylko że innych słów użyto i bardzo pięknych. I już napotykamy na pierwszy problem. Zauważyliście, jak to działa? To jest nasz pierwszy problem, z którym musimy się w jakiś sposób uporać. O, ja będę też dawał dla tych, którzy wolą angielski, a są wśród was niektóre osoby, chociaż rozumiecie polski, ale wolicie angielski, żebyście mogli sobie po angielsku ten sam tekst przeczytać. Tak więc mamy problemy. Pomyślcie o tym, jak to się dzieje, że dwaj chłopcy wyrastają w takich samych, niemal identycznych warunkach. Jeden osiąga wszystko, a drugi spotyka się z samymi niepowodzeniami w życiu. Jak to jest możliwe, że dwa małżeństwa w jednym dniu obchodzą swój jubileusz? Jedno małżeństwo obchodzi jubileusz nieszczęścia, tragedii i braków, a drugie szczęścia i radości. Jak to jest możliwe? Dlaczego rodziny żyją w nędzy, tragedii, wyglądając z rozpaczą przyszłości, a są inne rodziny, które żyją w dobrobycie i tak im dobrze cały czas i jeszcze mogą się dzielić z innymi tym, co mają? Dlaczego niektórzy ludzie zdają się unosić ponad chorobami i smutkami, a inni coraz znajdują się jeśli dobrze pójdzie, tylko u lekarza, a inni w szpitalu. No i w końcu, dlaczego na twarzach nie dostrzega się u jednych ani śladu goryczy, chociaż spotykają ich nie tylko radości, a inni smucą się nawet, gdy drobna trudność się pojawi na ich drodze. W końcu, co rzeczywiście rządzi życiem ludzkim? Ja sądzę, że podałem wam przykłady pytań, które są tak stare, jak stara jest ludzkość. I tak długo, póki ludzie żyli, zawsze stawiali sobie takie pytania, które zaczynają się od słowa dlaczego? Jak to jest? Czemu tak jest? Czemu tak się dzieje? Ludzie zaczęli zatem szukać jakiejś odpowiedzi. Zaczęli poszukiwać rozwiązania problemów, z jakimi się spotykają. No i co zrobili? Doszli do wniosku, no słuchajcie, to wszystko od nas zależy. To jest ważność istoty ludzkiej, jest tak wielka, że to my działamy, ale niestety my mamy swoje przeznaczenie, my musimy się pogodzić z tym, że jednym jest pisane to, a drugim jest pisane coś innego. Zauważyliście to? O, ja spotkałem mnóstwo ludzi, którzy mówili o tym bezpośrednio od razu do mnie, że no, to już jest pisane, to ja już od tego nie ucieknę. Pytałem wtedy, gdzie to jest napisane, tak, że to jest tak pisane. Wiecie, jeżeli żyjemy ze świadomością takiej predestynacji, no to w takim razie ja nie robię nic. Siedzę i czekam, co się też wydarzy. I powiem wam, że albo się wtedy nic nie wydarzy, albo się wydarzy wszystko na opak, niż byśmy chcieli. Dlatego, że my to tak odczytujemy, tak żeśmy się nastawili w naszych myślach. A tutaj był tekst jaki, że wszystko działa ku dobremu? Jak to pogodzić? W jaki sposób możemy sobie z tym wszystkim poradzić? Często u ludzi, którzy próbowali sami znaleźć rozwiązanie problemów, kończy się to samobójstwem. Nie wytrzymujemy naporu nieszczęść, które pojawiają się w naszym życiu. I chyba wszyscy dobrze o tym wiemy. Wszyscy w jakimś mniejszym lub większym stopniu doświadczyliśmy czegoś takiego, co wypchnęło nam na usta słowa mam tego wszystkiego już dosyć. Mówię o czymś wiadomym wam, znajomym? Tak? Nic nie wiem, o czym mówię, bo nie widzę żadnej reakcji. Zastanawiacie się w tej chwili nad tym głęboko. Co nam życie podpowiada? W jaki sposób my dzisiaj możemy wiedzieć na temat faktów, które dzieją się w naszym życiu? Co możemy na bazie tego powiedzieć? To prawda, że my nie potrafimy sobie utworzyć takiego konstruktywnego programu życia, że już wiem, jak tak zrobię, to na pewno będzie powodzenie, to wszystko się uda. Tak to się nie da, chociaż niektórzy twierdzą, że tylko od tego to wszystko zależy. I faktycznie szukamy odpowiedzi na te wszystkie pytania nadal. Prawdą jest, że niektórzy osiągają sukces bez większego wysiłku, czy bez jakiegokolwiek wkładu. No i znowu niektórzy mówią, no bo to jest im przypisane już. Oni mają tak żyć. Jak to jest? Faktycznie tego rodzaju myślenie byłoby fatalnym błędem. Nie możemy myśleć w taki sposób. Wiecie, patrząc na coś takiego, możemy dojść do wniosku, że skoro gęsi w 390 roku przed naszą erą uratowały Kapitol w Rzymie od upadku, dlatego że zaczęły tak gęgać, a Galowie, którzy zaczęli atakować Rzym, nie byliby zauważeni, bo ludzie spali doskonale i gęsi ich obudziły i uratowały Kapitol. Czy być może dojdziemy do wniosku, że Krzysztof Kolumb niczego by nie odkrył, żadnej Ameryki, no środkowej raczej, prawda, nie północnej, nie odkryłby Ameryki wcale, gdyby nie ptaki lądowe, które zauważył nad statkiem nagle i one mu przekonały go, że widocznie ląd jest blisko i zaczął się kierować za ptakami i dopłynął do brzegu. Czy wszystko polega tylko na takich przypadkach zewnętrznych? Są jednak ludzie, którzy popadają w skrajność. Twierdząc, że nie kształtujemy swojego życia w najmniejszym stopniu. I powiem wam, że jeżeli są to ludzie całkowicie niewierzący, to chociaż mi smutno, ale jeszcze rozumiem takie myślenie. Natomiast kompletnie nie mogę zrozumieć tego, że są ludzie, którzy żyją w światłości Ewangelii, którzy czytają Ewangelię i potrafią coś takiego powiedzieć. Że są ludzie, którzy poznali już Boga, jak twierdzą, uwierzyli Bogu, i wciąż uważają, że to czy to gęsi, czy ptaki, czy cokolwiek innego jeszcze będzie ich w życiu prowadziło, po prostu istny przypadek. Jak chrześcijanie w dzisiejszych dniach mogą wierzyć, że człowiek jest tylko ludzkim robotem, który wykonuje coś, co zostało w nim zaprogramowane, albo ewentualnie działa pod wpływem impulsu losu? Jak mogą poddać się takiej bezsensowności, podczas gdy księga, ta księga, którą czytamy regularnie, ta księga, którą uważamy za najwspanialszą księgę, która może rozwiązać tok i tajemnice naszego życia, podaje nam idealny sposób nieomylnego śledzenia drogi Bożej i pójścia za nią. Faktycznie Pismo Święte wyjaśnia znacznie lepiej zasady naszego życia. Ale wiecie, nic nam Pismo Święte nie da, jeżeli nie będziemy go stale czytali. Muszę z wami się podzielić tym, że ogromnie się cieszę, iż w ostatnim czasie zacząłem znowu, dzięki temu, że mamy w miarę wolność, rozpocząłem znowu organizowanie wystaw Biblii. Taka wystawa Biblii, którą już miałem okazję organizować w kilku miejscach, jest fantastyczną okazją do opowiadania ludziom o Piśmie Świętym, czego normalnie nigdy nie usłyszą i znikąd nie usłyszą. Pismo Święte w społeczeństwie australijskim wcale nie jest powszechną księgą. Wcale niewiele wiedzą na ten temat. I to jest niesamowite. Kiedy ostatnio prowadziłem w naszej szkole, w Heritage College, w Officer, dla dwóch licznych grup uczniów, prowadziłem wykłady na temat Biblii wraz z pokazaniem im tych różnych egzemplarzy Biblii, a wiecie dobrze, że mamy przepiękną kolekcję rozpoczynającą się od rękopisów z XIII wieku, a skończywszy poprzez Biblię Gutenberga aż na współczesnych różnych przekładach. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że Polska stoi prawdopodobnie na pierwszym miejscu w świecie, jeśli chodzi o ilość tłumaczeń Biblii na język polski. Mamy ponad 40 tłumaczeń Pisma Świętego na język polski. Wyobrażacie sobie? Na język angielski jest znacznie mniej. W ogóle nieporównywalne to jest. Może. Natomiast my mamy taką ilość przekładów polskich. Czy wiecie o tym, że ci młodzi ludzie z Heritage College przychodzili do mnie, żeby zapytać, żeby prosić, czy mogę, pastorze, dotknąć tej Biblii, czy mogę zobaczyć, chcieli coś więcej wiedzieć na ten temat, chcieli czegoś więcej się nauczyć. To było fascynujące, to było coś naprawdę kapitalnego. Jakżeż mnie to ucieszyło, kiedy mogłem zobaczyć i odpowiadać na niektóre pytania, a jakżeż mnie ucieszyło, że w tym tygodniu minionym miałem telefon od jednego ze studentów z Heritage College, który zatelefonował do mnie: pastorze, ja chciałbym się umówić na spotkanie, bo mam mnóstwo pytań dotyczących starożytności i także Pisma Świętego. To jest to. Mamy Biblię, która odpowiada nam na wszystkie sprawy. Zatem, jeżeli mamy Biblię, to starajmy się znaleźć odpowiedzi Pisma Świętego. Co Biblia nam mówi na temat naszej przyszłości, na temat naszego życia? W jaki sposób Biblia pomaga nam ustawienie sobie wszystkiego? Gdy tylko znamy Jezusa jako naszego osobistego Zbawiciela, mamy wspaniałą odpowiedź, i to pocieszającą odpowiedź, na temat życia i na temat śmierci. Tak, na temat śmierci też jest pocieszająca odpowiedź. Śmierć jest tylko snem, a więc z tego się można obudzić. Ta opieka boska, pełna miłości, pełna troski o każdego z nas, chroni i błogosławi nas na każdym kroku. Ale zwróćcie uwagę, że nasz tekst przewodni powiedział, że tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu. Tym, którzy miłują Boga. Tak brzmi boskie pocieszenie. I są to słowa, które ludzie powinni usłyszeć od nas z pełnym przekonaniem, że wiemy, co mówimy i dlaczego to mówimy. Pamiętajmy o tym, że to jest coś, co brzmi fantastycznie i dla mnie jest z pomocą od tego Zbawiciela, który umierał na Golgocie. Dla mnie jest cudowną pomocą. Napisałem tutaj ważne zdanie, które specjalnie go wypisałem, żebyście mogli przeczytać. Nie sami tkamy plany naszego życia, ani też nie jesteśmy chwilowymi ofiarami nieubłagalnego fatum. Tak, moi drodzy, to jest bardzo istotne. Pamiętajmy o tym, tak, Bóg ma dla nas plan. I to bardzo precyzyjny plan. Ale my jesteśmy dobrymi specjalistami od skomplikowania tego planu albo od odrzucenia go. My wiemy lepiej, po prostu. Tak to się z nami dzieje. Apostoł Paweł podkreśla zasadę, i to bardzo ważną zasadę. Ci, którzy miłują Boga, równocześnie zaczynają nienawidzić grzechu i jego następstw, jego skutków. Wiecie, jakie to są skutki? Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Oczywiście to już napisał Jan, nie apostoł Paweł, ale to są te skutki. Ale Paweł mówi o tym, że jeśli miłujemy Boga, to nienawidzimy grzechu. To znaczy odwracamy się od grzechu. To znaczy, że grzech nam przestaje smakować, że nas nie pociąga. Ja zdaję sobie sprawę, że dlatego grzeszymy, że nam grzech pociąga. Że dlatego pojawiają się w naszym życiu słabości, że jest to na tyle atrakcyjne, tak kolorowe, tak wypolerowane, że aż się uśmiechamy od razu do tego i padamy. Potem żałujemy. Ale to jest nasza tragedia. Ciekawą jest rzeczą, że apostoł Paweł łączy te dwie rzeczy. Jeśli miłujemy Boga, to nie potrafimy grzeszyć. Uciekamy od grzechu, jak tylko możemy. Wtedy grzech może nam się przydarzyć, ale nie jest planowany. Ale nie jest w programie naszego życia, że muszę sobie na to pozwolić, bo mam chęć i już. I co mnie to obchodzi? Słyszałem takie zdania wielokrotnie już od ludzi. Nie, to nie tak działa. Nie w taki sposób. Jest pewien autor chrześcijański, który napisał bardzo ciekawą rzecz i chciałbym się z wami tą rzeczą pochwalić. Przepraszam, że czasami z opóźnieniem daję ten tekst po angielsku. Posłuchajcie, jest to z książki Wielkie teksty listu do Rzymian. Tam napisał tak. Gdy pokutujący człowiek patrzy na Jezusa i zdaje sobie sprawę, że jego własne grzechy w brutalny i niemiłosierny sposób przybiły go do krzyża Golgoty, to wtedy zaczyna rozumieć, że grzech nie jest rzeczą trywialną i nie da się go wyśmiać i zapomnieć. Kiedy śmiertelnik zakłopotany grzechem rzuca się do stóp Zbawiciela i zdaje sobie sprawę, że On przyjmie go takim, jakim jest, bez opłaty czy jakiegokolwiek udziału, wtedy przyjmuje przez wiarę cud odkupienia. To jest bardzo piękne, prawda? To jest naprawdę piękne. Zwróćcie uwagę, jeśli człowiek, który pokutuje, to znaczy człowiek, który nie cierpi grzechu i się odwraca od grzechu, upadnie do stóp Zbawiciela, do stóp krzyża, to w tym momencie zdaje sobie sprawę, że jest przyjęty. Wszyscy to przeżyliśmy, prawda? Pamiętacie waszą ulgę, której poczuliście, że wiecie, że Bóg was zaakceptował, mimo tego, że wiecie, że nie jesteście doskonałymi. O, doskonałymi, ależ ja wystawiłem wysoką poprzeczkę. Że nie jesteśmy ani trochę dobrymi. Przypomnę wam, że Izajasz napisał o tym, że wszystkie nasze cnoty, czyli to, co jest najlepsze, to, co jest najwspanialsze, są jak szata splugawiona. 64 rozdział, 6 wiersz. To niesamowite. Izajasz zatem mówi nam, że nie mamy się czym szczycić, dlatego że to, co najlepsze posiadamy, nie jest w stanie w najmniejszym stopniu zadowolić Pana Boga. To nie dlatego nas kocha i nam pomaga, że my Go zadowoliliśmy naszym postępowaniem i naszą dobrocią. Tylko dlatego, że za nas umarł. Ale to oczywiście ma wpływ na to, jaki my będziemy mieli życie dalej. To ma wpływ na to, że zaczynamy nienawidzieć grzechu i to jest tak bardzo ważne. Przypomnę bardzo piękny tekst z Ewangelii Łukasza. Pan Jezus powiedział, Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. I to jest takie bardzo ważne. To jest to, co mówiłem, co w tym cytacie było, ale co obrazuję w tej chwili tekstami biblijnymi. Jeszcze inny tekst, bardzo piękny z Ewangelii Jana. Tego, który do mnie przychodzi, Jezus powiedział, nie wyrzucę precz. Może być lepsza obietnica? Mamy gwarancję, mamy pewność, bo po to przyszedł, aby nas ratować i zbawić. I to jest to, czym powinny być dzisiaj myśli wypełnione wszystkich chrześcijan. Całego świata. Bez względu na to, czy to było dzisiaj, o tej porze roku, czy innej porze roku. To nie ma znaczenia. Mamy na co dzień o tym pamiętać i na co dzień tym żyć. Kiedykolwiek ktoś przychodzi do Jezusa Chrystusa, przychodzi szczerze, wyznaje swój grzech i prosi Go o pomoc, ma 100% gwarancji, że jest wysłuchany i Jezus go nie wyrzuca. Słucham? Właśnie. Pewnie pomyśleliście, ja to już znam. Ja to już wiem. Co do tego, że już wiecie i słyszeliście o tym wielokrotnie, nie mam wątpliwości. Tylko czemu z tego nie korzystamy? Dlaczego nie przychodzimy do Jezusa w pełni, z całkowitą pewnością, że On załatwia wszystkie sprawy w naszym życiu i że nas nie odrzuca? Człowiek, który przychodzi do Jezusa, jest innym człowiekiem, niż my często jesteśmy. Zasmuceni, zagubieni. Zauważyliście, że to tak działa? Wcale nasze twarze często nie świadczą o tym, że przyszliśmy do Jezusa i wiemy, że jesteśmy przy Nim, bo nas nie odrzucił. Jak to jest z nami? Że wiemy, że pokiwamy głową i co? No to wracamy w takim razie do naszego głównego tekstu. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. To jest to, czego mamy, o czym mamy pamiętać, co wiemy i co jest tak bardzo ważne. Oznacza to, że nic prostego czy małego w naszym życiu chrześcijańskim się nie zdarza. Wiecie, co to oznacza, co powiedziałem? Że dzieją się tylko wielkie rzeczy. Ilu z was może to potwierdzić? Potraficie mi potwierdzić, że tak? Wielkie rzeczy się dzieją w naszym życiu. Jedną rękę zauważyłem, drugą, trzecią, czwartą. No tak, jak tak będę jeszcze czekał, to pewnie wszyscy podniesiecie. Ale to nie o to chodzi, że ja was ćwiczę w gimnastyce. Wcale nie o to mi chodzi, żeby wszyscy od razu podnosili. Ja bym chciał, aby Pan Bóg sprawił, żeby ci, którzy mają wątpliwości, czy mogą podnieść rękę, doświadczyli wreszcie, że wielkie rzeczy się dzieją. To jest to. To jest to, czego potrzebujemy. To jest to, co powinno kierować naszym życiem i co jest tak bardzo ważne. Wiecie, wielkie rzeczy dzieją się dlatego, że On wszystko utrzymuje mocą swego słowa. To jest tekst biblijny, znacie to dobrze. One się dzieją dlatego, że w Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. To też jest tekst biblijny z ust apostoła Pawła, jak pamiętacie. Na Areopagu o tym mówił. Do mądrych, uczonych, szkolonych profesorów filozofii w Atenach. Dzieje się tak dlatego, że Pan Jezus powiedział, że wszystkie nasze włosy na głowie są policzone. Nie myślcie przypadkiem, że Pan Bóg się zajmuje liczeniem włosów. Albo że ma specjalny gabinet jeszcze aniołów, którzy się zajmują przeliczaniem włosów. To nie o to chodzi. To jest przepiękne porównanie. Ale wiecie, jak się mówi, że wszystkie włosy są policzone, to wam muszę powiedzieć, ile ich mamy na głowie normalnie. Około 125 tysięcy. Jak tam jeden wypadnie, to się nie ma co martwić, powiecie teraz. Około 125 tysięcy i Bóg mówi, wszystko wiem o was, o każdym włosie nawet. Jak się czujecie w takim momencie, kiedy planujecie grzech? Jak się czujecie? Skoro wie o każdym włosie, no to w takim razie wie, co ja planuję i jak ja żyję i w jaki sposób to się dzieje w moim życiu wszystko. To jest właśnie to. On, który daje nam tchnienie i życie, to też Biblia mówi o tym, i wszystko. To jest dalej apostoł Paweł, który powiedział na Areopagu te słowa, niesamowite. Każdy może wywodzić swoje początki od miłosiernego Boga. Każdy z nas. Jeśli zdajemy sobie sprawę, że chociaż jesteśmy dziećmi naszych rodziców, to mimo wszystko to za sprawą Bożą, a nie ich tylko, jesteśmy na tym świecie. Bo mamy mnóstwo par kochających się osób, które by chciały mieć potomstwo i nie mają szans. To Pan Bóg decydował, że pojawiło się potomstwo w naszym życiu. I to jest to. Mamy tyle fantastycznych tekstów biblijnych, które mnie o tym przekonują. Popatrzcie, Izajasz 54, rozdział i 10 werset. Jakiego mamy Boga? Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Nie jest to piękne? Choćby się nawet góry poruszyły, pagórki zachwiały, choćby się wszystko, co jest najsilniejsze. Tak a propos, wiecie, poruszenie się góry to jest prawie, że nie do pomyślenia przez nas. Jeżeli coś jest pewne, to już jest góra pewna, prawda? Ja jeszcze rozumiem, że może się poruszyć drzewo, że może się poruszyć coś innego, ale góra to jest symbolem czegoś trwałego, pewnego, nienaruszalnego. A Pan Bóg mówi, choćby nawet to się poruszyło, to ja nie zmieniam mojego stanowiska. Nie zachwieje się moje przymierze pokoju. Tak a propos na temat przymierza zaczęliśmy studiować, prawda, w szkole sobotniej i mamy za sobą pierwszą lekcję wstępną i już żeście zauważyli, jak to jest i dlaczego to wszystko jest, co Pan Bóg zaplanował. Pojawia się pytanie, czy to dobro będzie naszym udziałem, czy to tylko dla tych innych lepszych? Czy te wszystkie obietnice, które są tak fantastyczne, mogą się stać także moim udziałem? Kto nie chciałby zostać chrześcijaninem, gdyby wszystko w życiu chrześcijańskim było idealne, cudowne, bez bólu, bez cierpienia, bez niczego? Każdy by chciał być chrześcijaninem, tylko ze względu na korzyść bycia chrześcijaninem. Ale tego Pan Bóg nie obiecał. Wcale nie. I jak się to ma znowu do naszego tekstu? Wszystkim, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Jak to jest? Jak to jest wobec tekstu, który pochodzi z pióra apostoła Pawła? Musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. To już mi nie pasuje, prawda? Dlaczego? Jeżeli wszystko dopomaga ku dobremu, to ucisk też? Też. I na tym polega cała tajemnica. Te uciski pomagają nam w ugruntowaniu naszej wiary. Te uciski pomagają nam w tym, aby troszeczkę nami potrząść i żebyśmy zaczęli myśleć. I sądzę, że ten ucisk, który mamy w dużym stopniu za sobą i oby tak to trwało, mam na myśli pandemię, że ten ucisk powinien nami poruszyć i przybliżyć nas do Boga znacznie. Nie tylko tak, że jak coś takiego przyszło, to teraz się czuję troszkę bliżej Pana Boga, to zrobię coś jeszcze dobrego, to Pan Bóg lepszym okiem na mnie popatrzy. Nie ma u Pana Boga lepszego oka. Jego oko zawsze jest najlepsze. Nie ma u Pana Boga chwili humoru takiego czy innego. On zawsze nas przyjmie pod jednym warunkiem, że Go miłujemy i przyjdziemy szczerze do Niego. I to jest tak bardzo ważne. Jeszcze raz wrócę do proroctwa Izajasza. Tam w 55 rozdziale znowu mamy przepiękne zapewnienie. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. To jest tylko to, w czym Pan Bóg powołuje nas do poczucia skromności. Wasze myślenie nie jest równe z myśleniem Bożym. Jakbyśmy próbowali, nasze myśli nie są takie jak Boże. I nasze drogi nie są takie jak Jego drogi. Dlatego Pan Bóg mówi, to zrozumiejcie, to się zdajcie na mnie. To jest takie proste. Jeżeli nie potraficie nic innego, no to zdajcie się na mnie i mamy sprawę załatwioną. I tu się zaczyna problem. Bo wciąż nie znajdujemy odpowiedzi na wiele pytań. U szczytu swojej kariery młody człowiek nagle umiera. Wszyscy pytamy, dlaczego? Tornado sieje całkowite zniszczenie na innym miejscu. Wszyscy pytamy, co się dzieje, dlaczego? Rozbija się samolot, ginie mnóstwo ludzi. Pojawia się dokładnie to samo pytanie. Wiecie, Pan Jezus miał odpowiedź na to. Co prawda kontekst tej wypowiedzi Jezusa jest troszeczkę inny, ale jest to wciąż to samo. Pan Jezus powiedział niesamowite słowa. Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. I to jest Boża odpowiedź. Nie na wszystko znajdziemy odpowiedź dzisiaj. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj wytłumaczyć każdej tragedii, która dzieje się na świecie. Oczywiście potrafimy powiedzieć, to jest wynik naszego grzesznego działania, ale wiecie, to jest bardzo ogólna odpowiedź. Dlatego Pan Bóg powiedział, nie, zostawcie to wszystko, przyjdzie czas, że będziecie mogli to wszystko zrozumieć. Tak Pan Bóg podchodzi. Polegajcie na mnie, poznajcie mnie. Ale wciąż apeluję, ale poznajcie mnie, znajdźcie czas dla mnie. Muszę wam o tym powiedzieć, moi drodzy, bo jest to jedna ze spraw, która mnie bardzo smuci. Stale czytacie każdego tygodnia w biuletynie zborowym na temat naszych modlitewnych spotkań. Nie będę was pytał, ilu z was przychodzi na modlitewne spotkania, bo prawdopodobnie musiałbym sam podnieść rękę wysoko. Przeszliśmy już na system tylko na Zoom, no i dzięki Bogu jest nas 2 lub 3, 4 osoby, 5 osób ostatnio, tak. Mnie to smuci. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że wy się nie modlicie. Ja wierzę, że się modlicie sami. Ale wiecie, jest coś, co mnie ciągnie do takich spotkań. Was nie ciągnie? Jest coś, o czym ja marzę, żeby się włączyć i być razem, żebyśmy razem dziękowali Bogu, razem Go wielbili i razem się modlili. Was do tego nie ciągnie? Co się dzieje z nami? Ja śmiem twierdzić, że dla tych, którzy miłują Pana Boga, to takie rzeczy są bliskie i pragną tego. I nie mogą wytrzymać. Ja wiem, że czasami są sytuacje takie, że nie możemy. To jest zupełnie normalne. Ja wiem, że jesteśmy bardzo zajęci i zabiegani. To też jest normalne. Ale wiecie, to jest normalne także, że pragniemy się razem spotkać i się modlić. To jest normalne. I to jest to, o czym powinniśmy stale pamiętać. I to jest to, o czym powinniśmy wiedzieć jeszcze więcej. Tak a propos, mam teraz okazję, więc chciałbym wam wspomnieć o tym. Wiecie, chciałbym przybliżyć wam osobę Pana Boga jeszcze bardziej. I chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić. Dzisiaj nie podam wam w tej chwili terminu, ale o tym przeczytacie w najbliższych dniach i dowiecie się o tym, że chcę poprowadzić tylko 3 wykłady w naszym zborze. To będą wykłady o charakterze teologicznym. Ale 3 wykłady będą mówiły tylko o naszym Panu Bogu. Tylko o Bogu. Będę je prowadził 2 razy. Będę je prowadził w języku polskim i w języku angielskim oddzielnie. Po to, żeby wszyscy mieli okazję ich posłuchać. Pierwszy wykład będzie na temat Boga Trójjedynego. Co Pismo Święte, a szczególnie Stary Testament mówi o trójjedyności Boga. Nie używam świadomie słowa trójca, bo nie lubię tego słowa za bardzo, bo ono jest jakieś takie tanie dla mnie. Ale Bóg Trójjedyny więcej mówi, wydaje mi się, takie określenie. To będzie pierwszy wykład. Drugi wykład będzie na temat Ducha Świętego tylko w Starym Testamencie. Muszę wam powiedzieć, że badając to zagadnienie, doszedłem do wniosku, że nie wiedziałem nic jeszcze na ten temat, bo mi się wydawało, że o Duchu Świętym my przede wszystkim czytamy w Ewangelii Jana. No i potem są pojedyncze teksty w Nowym Testamencie. Ale Stary Testament mówi od pierwszego rozdziału o Duchu Świętym i to niezwykle wiele i ogromnie dużo. Chcę wam powiedzieć, że są setki tekstów o Duchu Świętym w Starym Testamencie. Mimo, że jest mnóstwo ludzi, którzy twierdzą, że nie ma tam nic. A trzeci wykład będzie na temat rozwoju doktryny o trójjedynym Bogu w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Troszkę historyczny wykład, jak to się stało, że przyjęliśmy tę prawdę, że zrozumieliśmy tę prawdę. Chciałbym was już dzisiaj serdecznie na to zaprosić. Zaplanujcie sobie. Prawdopodobnie wykłady będą w piątek wieczorem lub w sobotę wieczorem. W zależności, to się umówimy, zresztą są tylko 3, więc będę chciał podzielić się z wami tym, co dla mnie było cudownym odkryciem, kiedy studiowałem Słowo Boże tylko pod tym kątem. Chciałbym, abyście pamiętali o tym. Wiecie, to jest tak ważne, abyśmy poznawali tego naszego Boga, abyśmy coraz więcej o Nim wiedzieli, abyśmy Go coraz bardziej przyjmowali do serca, abyśmy zaczęli Nim żyć, dlatego że wtedy ciągnie nas do Jego Słowa, ciągnie nas do wspólnych modlitw, ciągnie nas na spotkania, gdzie możemy się czegoś więcej dowiedzieć. Zachęcam całym sercem. Ale wracając do tego, Co zrobimy z tymi faktami, o których mówiłem? Co zrobimy z faktami, że mimo tego, iż ufamy Panu, że przychodzimy do Niego, mimo wszystko tragedie się dzieją? Co zrobimy z faktem, że lekcję, którą zaczęliśmy studiować w tym tygodniu, której autorem jest brat nieżyjący już, brat Gerhard Hazel, który tragicznie zmarł w wypadku samochodowym, co pamiętam i dla mnie było szokiem, kiedy się to stało w 1994 roku. Nikt się nie spodziewał. Tak oddany Panu człowiek, tak studiujący. Co się dzieje? Dlaczego? Wiecie, jak to działa ku dobremu? W pierwszej Księdze Mojżeszowej, Księdze Rodzaju, znajdujemy w 50 rozdziale bardzo ciekawy, wybaczcie mi ten błąd, to jest 20 werset, a nie 9, który cytuję. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Wiecie, kto to powiedział? Tak, to powiedział Józef. Józef, który był w Egipcie, i który znalazł się tam przez to, że knuli zło jego bracia. Oni najchętniej chcieli go zabić, ale potem już tak załatwili to w inny sposób i tak będzie po nim. Ani im by do głowy nie przyszło nigdy, jak to się obróci, że kiedyś będą klęczeć przed główną postacią, pierwszą po faraonie w Egipcie, oddawać mu pokłon i cześć, a to będzie ich brat. Ale jak pięknie, z jaką pokorą powiedział o tym Józef. Tak to jest w naszym życiu. Czasami są rzeczy, które nam się nie podobają. Kiedyś powiedziałem wam, że nigdy nie napiszę książki, na pewno. Ja nie czuję się człowiekiem pióra. No, dzisiaj się tak nie mówi. Ja nie czuję się człowiekiem klawiatury, powinienem powiedzieć, bo chodzi o klawiaturę komputera, prawda? Dzisiaj mało kto pisze piórem. Ale gdybym pisał książkę, to książka byłaby zatytułowana Jak Pan Bóg komplikował mi życie. Gniewałem się na Pana Boga wielokrotnie. Wszystkie moje plany pokrzyżował wielokrotnie i wielbię Go za to, że tak zrobił, bo nie stałbym dzisiaj przed wami tutaj jako wasz pastor. Bo byłyby to kompletnie plany, które zaprowadziłyby mnie gdzie indziej. Tak, my możemy różne mieć plany, ale to się dzieje w naszym życiu. Czasami wszystko się dzieje inaczej. Czasami niezdany egzamin okazuje się właśnie doskonałym rozwiązaniem pewnego problemu, z którego w ogóle sobie nie zdajemy sprawy. Czasami choroba, która przyjdzie niespodziewanie i która zrzuci nas kompletnie z nóg, może nam pomóc, abyśmy wiele rzeczy zrozumieli w życiu. Tak to jest, tak to działa. I to jest piękne. W tym samym liście do Rzymian apostoł Paweł napisał jeszcze coś więcej. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Rozumiecie? Paweł, który cierpiał znacznie więcej niż my. Paweł, który w 67 roku naszej ery kończy swoje życie i to w tragiczny sposób. Ten sam Paweł jest człowiekiem, który pisze o tym, że te utrapienia teraz nic nie znaczą wobec chwały, która ma się objawić. Tęsknię za tą chwałą, marzę o tym. Wiecie, boskie prawo o odszkodowaniach, że tak to określę, uczy nas, że ci, którzy sieją ze łzami, zbierać będą w obfitości. Z radością. I to jest to. My powinniśmy stale modlić się, Panie, niech się dzieje wola Twoja w naszym życiu. I to właśnie najważniejsze. Czas na wnioski. Czy kochamy Boga w taki sposób, abyśmy zauważali w życiu wszystko, co dzieje się ku dobremu? Czy odnaleźliśmy już miłość Boga, która bazuje tak wciąż na tym cudownym zdaniu, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne? Czy oddaliśmy Mu całkowicie, szczerze, swoje serce i swoje życie z pełną wdzięcznością za to, czego doświadczamy na co dzień? Czy dotarliśmy już do krzyża, aby w krzyżu odnaleźć życie, krzyżu, na którym On umarł, ponosząc naszą karę śmierci? Czy nauczyliśmy się rozmawiać z Bogiem w taki sposób, że ufamy Mu bezgranicznie i wtedy wszystko zmienia się ku dobremu? Jeśli jeszcze nie stało się tak, mam dla was jedną tylko pociechę. Niechaj nie trwoży się serce wasze. To znowu tekst biblijny, prawda? To znowu znane słowa. Tak, moi drodzy, niechby Bóg dał, abyśmy rozumieli, że wszystkie rzeczy dopomagają nam w dobrem. Niech Bóg nas z tym prowadzi. Życzę wam tego z całego serca. I może jeszcze jedna informacja o tym dobru. Chciałbym podziękować wielu z was, którzy zajęli się z pełnym entuzjazmem roznoszeniem kopert w różne miejsca. Kopert z zaproszeniem, z ofertą książek. Pamiętacie? Tośmy rozdawali już dwa razy. Dzisiaj kto chce, to będzie mógł znowu zabrać takie koperty i znowu je zanieść. Muszę wam powiedzieć, że już wyciągam ze skrytki pocztowej listy z zamówieniami i już dostarczamy te rzeczy. Czasami nie zastaniemy kogoś w domu i jedziemy po raz drugi, ale to jest to, dlaczego to robimy. Zachęcam, dlatego że jest to okazja do pokazania, że zależy nam na tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jakiego mamy Boga cudownego. Niech Bóg nam w tym wszystkim błogosławi. Życzę tego z całego serca. Amen.